Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, co by było, gdyby? Gdybyście dokonali w życiu innych wyborów? Gdybyście związali się z inną osobą, zamieszkali w innym mieście, wybrali inny kierunek studiów albo zawód? Jak wyglądałoby Wasze życie? O naszym życiu czasami decyduje przypadek. Główny bohater książki Grzegorza Kalinowskiego, Generacja X, czyli Kryzys wieku średniego, spóźnił się o godzinę na pewne spotkanie. Zaglądamy w jego życie 20 lat później. Katarzyna Zacharska przy mikrofonie. Zapraszam do wysłuchania audycji Dosłownie, podcastu wydawnictwa Sonia Draga. A w studiu ze mną gość, pisarz, autor Generacji X, Grzegorz Kalinowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Grzegorz Kalinowski, czyli autor 11 powieści sensacyjnych, w tym nagradzanej trylogii historycznej Śmierć frajerom, debiutował jako współautor biografii piłkarza Lucjana Brychczego w 2014 roku. Zanim został pisarzem, był dziennikarzem sportowym i muzycznym, pracował też jako korespondent na wojnie w Jugosławii, z wykształcenia historyk. I myślę, że to tak tytułem wprowadzenia dla tych Państwa, którzy jeszcze nie
były
czytali.
Były nauczyciele.
Nie czytali książek pana Kalinowskiego. Były nauczyciel. W ogóle bogate doświadczenie zawodowe.
Tak, tak. Pracowałem także w sekcji młotów pneumatycznych na warszawskim Żeraniu. Na studiach robiły się różne dziwne rzeczy.
Myśli pan, że tak duże doświadczenie zawodowe, tak wszechstronne, właściwie to, że imał się pan różnych rzeczy, nie jako pan jeden, ale czy myśli pan, że to jest takim trochę wyznacznikiem generacji X, o której pan pisze?
Tych paru roczników generacji X, bo pani też jest generacja X.
No i ja jestem, jak się okazało.
Ale właśnie ta różnica kilku lat powoduje już totalnie inne podejście do życia. To jest ta generacja X w porównaniu do tych generacji, które są teraz, które mają, nie wiem, po 5-6 lat dat granicznych. To jest taki wielki obszar, który dla nas jest wspólny tylko epoka urodzenia, czyli PRL.
Natomiast... A jak pan to datuje? Jak pan widzi generację X, o której pan pisze? Co to są za ludzie?
To są ludzie, którzy urodzili się w PRL, którzy urodzili się w latach 60., 70., 80., którzy wystartowali w zupełnie różny sposób w roku 89., bo pani jeszcze chodziła do szkoły. Ja z kolei już byłem nauczycielem, kiedy nastąpił ten przełom, więc nasze doświadczenie, nasze podejście, nasze wprowadzenie w dorosłe życie było zupełnie inne.
Zastawaliśmy inny świat.
Tak, zastawaliśmy inny świat. My wpadliśmy w ten świat zupełnie na to nieprzygotowani. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co nas czeka za rok, za dwa czy za trzy. Nikt nie zakładał, że komuna upadnie. Każdy chciał upadku tej komuny, natomiast nie wiedział, co będzie dalej, co będzie za zakrętem, co można robić w życiu. Totalne no future, czyli w zasadzie wszyscy byliśmy trochę pankowcami. Mieliśmy takie podejście do życia, że nie widzieliśmy żadnego konkretu w życiu. Państwo urodzeni parę lat później, ale należący do tej samej generacji, już wiedzieliście, chodząc do szkoły, co może być za tym zakrętem. To już nie był zakręt, to już była taka szeroka prosta, w której trzeba było wystartować, biec, ścigać się i jechać do celu.
Tak, coś się z niego wyłoniło, ale za to z kolei pan i pana roczniki mieliście wspaniałe lata studiów. Wy po prostu mogliście studiować.
Tak, studiować, czyli cieszyć się życiem, nie zastanawiając się nad tym, co będziemy robić po tych studiach. To było niesamowite doświadczenie. I tu jest kłopot wychowawczy, bo mamy dwóch synów. Żona wiedziała, co będzie chciała robić. Chciała być prawniczką i naprawdę solidnie się do tego przykładała. Natomiast nie jestem w stanie karcić swoich synów i mówić, no zdecydujcie się na coś. Jeden studiuje psychologię sportową, okej, no jest już tak w miarę sformatowany. Jest instruktorem narciarskim, więc można się domyśleć, że będzie pracował w jakimś biznesie sportowym, rekreacja, kultura fizyczna. Natomiast starszy zaczął od studiów graficznych, teraz jest na trzecim roku historii w Londynie i znów ciągnie go do grafiki, a może war studies. Więc ja nie mogę mieć do niego pretensji, że on jeszcze nie wie, że jeszcze szuka, że jeszcze się zastanawia, bo ja byłem taki sam w jego wieku, to znaczy o wiele gorszy.
Ale też jest wiele osób, które w późnym wieku odkrywają to, co chciałyby robić i stają się czasami jedyne w swojej dziedzinie. Także myślę, że tutaj jest duże pole do popisu i do... do odkrywania siebie przede wszystkim. Ale wracając jeszcze do czasów pana studiów, bo ten wątek bardzo się przewija często w pana książce, w Generacji X. Myślę, że ten akurat to, że nie widzieliście przyszłości, to faktycznie nie jest jakby rzecz taka, no, pozytywna, ale to, że mogliście się skupić na tym, żeby studiować, żeby być, żeby rozwijać się społecznie, to jest rzeczą bardzo cenną. Porównując to z dzisiejszymi dziećmi, które w wieku czasami w 8 klasie w gabinecie psychoterapeuty lądują, bo doznały załamania nerwowego, bo egzaminy, bo rozmawiałam ostatnio na przykład z mamą dziewczynki, która jest w 1 klasie szkoły średniej, dostała się do tej szkoły ze średnią 5,6 i nie jest w gronie najlepszych. Zastanawiałyśmy się z tą mamą, jaką średnią miały tamte dzieci, bo gdzieś musi się skończyć, prawda? Ta skala.
My mieliśmy takie podejście, że jeżeli któryś z nich będzie, nie wiem, hydraulikiem, kierowcą, robotnikiem fizycznym, okej, okay, jeżeli ma być z tym szczęśliwy, to niech tak będzie. Mamy kolegę, który jest bardzo ważną personą w życiu biznesowym i politycznym kiedyś, politycznym teraz biznesowym, i powiedział, że jego syn wybrał taką drogę, że został po prostu dźwigowym. I on nie miał do tego pretensji. Wiemy, jakie są relacje między nimi. Tam nie było żadnych pretensji. Jeździł sobie na tym dźwigu, zarabiał naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze. Dopiero później zdał maturę. Zaczął chyba coś studiować już jako pan dźwigowy i cieszy się życiem i nikt nie ma do niego o to pretensji. Natomiast właśnie najgorsze są te sytuacje, w których dzieci są pchane do tego wyścigu. Ja pamiętam, jak nasz syn, który był takim trochę outsiderem klasowym, został laureatem konkursu przedmiotowego. I wtedy dopiero w klasie zaczął się wyścig, bo okazało się, że skoro mały Kalinowski zrobił ten wynik, to znaczy, że każdy może zrobić ten wynik. I pchnięto te dzieciaki do tego konkursu przedmiotowego, żeby powtórzyły, a raczej przebiły ten sukces, skoro on mógł.
I jak się skończyło?
Nikt nie przeszedł drugiego etapu. Ale to właśnie był taki wyścig wywołany przez to, że on miał takie hobby, zawsze się tym interesował, więc był w tym dobry. Nie patrzono na to w taki sposób. Patrzono na to jako na metodę osiągnięcia czegoś.
Myślę, że tu rozbijamy się o taką definicję sukcesu, która cały czas się zmienia. Przez to, że zmieniają się nasze warunki życia, no jesteśmy takim krajem cały czas na dorobku trochę. I ten sukces jest widziany z jednej strony, jest to oczywiste, że on musi być materialny, ale ta oczywistość powoli już się troszkę tak wykrusza. To wcale nie jest oczywiste, że sukces musi być materialny. Jest wiele rodzajów sukcesu, które można w życiu odnieść. Przede wszystkim, żeby wiedzieć, ja tak uważam, że sukcesem jest na przykład to, kiedy wiemy, czego nie chcemy robić. A często do tego potrzebujemy czasu, żeby to w sobie odkryć. Ale wracając do tematu pana książki, Komedię obyczajową napisał pan po raz pierwszy. To jest pierwsza taka książka w pana dorobku.
Pierwsze, ale to dojrzewało we mnie od wielu, wielu lat. W czasach, kiedy nie było to jeszcze wstydliwe, pasjonowałem się filmami Woody Allena. Dzisiaj to już jest, tak, Woody Allen jest kimś zupełnie innym niż w tamtych czasach. Zawsze lubiłem filmy komediowe. A jeśli chodzi o książki, Czesi. Od Haszka po Skworeckiego i Batalion Czołgów, przez książki Hrabala, kino czeskie, a później tego autora nie wymieniałem w rozmowach, w wywiadach, ale Nick Hornby też bardzo mocno wpłynął, właśnie takie chłopackie, nieco komediowo-gorzkie książki. To była Miłość kibica, bardzo fatalne filmy z tego wyszły. Książka nazywała się Futbolowa gorączka. Co tam jeszcze było Nika Hornbiego? Miłość stereo. Film już był do przyjęcia, ale właśnie tego typu, czy literatura, czy filmy mnie pociągały. Californication. I też Californication miało wpływ na Generację X, bo postanowiłem pokazać podobnego bohatera, ale w naszej rzeczywistości, czyli zupełnie odwróconej, gdzie pisarz jednej książki po pewnym czasie, no, już ma kłopoty z utrzymaniem równowagi. To nie jest Kalifornia, gdzie cały czas Hank Moody może od niej odcinać kupony.
W pana książce Generacja X czyli Kryzys wieku średniego. To jest książka, która ma trzech bohaterów, którzy spotykają się po latach. Jedną z okoliczności, kiedy się spotykają, jest impreza po 20 latach od studiów, od skończenia studiów. I przychodzą mi na myśl te wszystkie klasowe spotkania, które się, taka fala przeszła przez Polskę, kiedy pojawił się portal Nasza Klasa. Wszyscy 50-latkowie, 40, 60 nawet spotykali się z tą swoją klasą po latach, a wcześniej nie mieli kontaktów. To jeszcze Facebook tak nie szalał.
Nie, ale to nie jest wymysł naszych czasów. Wcześniej nazywało się to zjazdy absolwentów. To zawsze było. Tylko nasza klasa to już było takie szaleństwo, że ci ludzie jechali trochę przygotowani na te wszystkie imprezy, bo znali się w sieci. To się wszystko w sieci gotłowało. Pamiętam spotkanie z kolegą, który przyznał się do tego, że się rozwiódł po latach. Po czym zrobił taką znaczącą minę, no wiesz, nasza klasa.
Ja właśnie o tym chciałam powiedzieć. Czytałam taki artykuł, który to podsumowywał, gdzieś liczył statystykami, ktoś to kiedyś przebadał, że jakaś fala rozwodów się przetoczyła przez kraj, opierając się na tych spotkaniach klasowych i na takim sentymencie, który jest wspólny, jak wydaje się wielu, jak widać wielu osobom, co by było gdyby. Gdybym właśnie umówił się z Elą, gdybym się związała z Piotrkiem, przecież on był taki miły. I to też wybrzmiewa w pana książce.
Zupełnie nieświadomie, bo teraz sobie przypominam słowa tego kolegi. Wiesz, to nie była wtedy moja liga.
Wtedy, a po latach?
Po latach.
To już było inaczej. Czy pan też tak miewa, że zastanawia się pan, co by było gdyby?
Miewam tak, bo dużo grałem w piłkę. Dużo, wiele spotkań nie tylko komentowałem zawodowo, ale i spędziłem mnóstwo czasu na trybunach i przed telewizorem. A poza tym słucham Kazika i Kultu i podpisuję się pod tym, co śpiewał Kazik. Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby stałaby się rzecz wielka. Gdyby i tak dalej, bo potem lecą słowa nieprzyzwoite. Ale mamy to. Mamy to zapisane w genach. Lubimy się cofać, rozgrzewać przeszłość, ale każdy inaczej. Niektórzy są tacy zgorzkniali, zastanawiają się, wygrzebują to, gdybym to zrobił dzisiaj.
To ich wykańcza. Oni są smutni dzisiaj przez to, że nie zrobili czegoś albo zrobili w jakiś sposób ileś lat wcześniej. Znam takich ludzi.
Ja z tym problemu nie mam. Rozmawiamy z żoną czasami. Znamy się od lat 30 ponad, a jesteśmy ze sobą od lat 35 się znamy, a jesteśmy ze sobą od lat zaledwie 24. Co by było, gdybyśmy wtedy zaczęli? Jakie wspaniałe życie byłoby, bo byśmy byli dłużej ze sobą, dłużej byśmy się sobą cieszyli. Nasze dzieci byłyby starsze. Gdzie byśmy teraz byli? No pewno byśmy się rozwiedli po 2 latach.
Mogłoby tak być.
Mogłoby tak być.
Każda sytuacja jest inna, my jesteśmy inni. Na niektóre nie jesteśmy gotowi. Ten bohater pana książki ma szansę się przyjrzeć różnym swoim sytuacjom w życiu. Dla mnie to jest trochę przerażające, że tak małe rzeczy czasami decydują o tym, że nasze życie mknie, czy idzie w jakąś jedną stronę, że coś nas mija, jakieś bezpowrotnie utracone szanse, których nawet nie wiemy, że to one. Pana to nie dręczy.
Nie,
pan nie
dręczy,
rozpamiętuje.
Mnie, zupełnie mnie to nie dręczy, chociaż obserwuję cierpienia i właśnie takie, zwłaszcza na imprezach, kiedy ludzie wypiją trochę więcej, takie rozmowy przy alkoholu, w których ludzie budują nową rzeczywistość, taka projekcja idzie tego, co byśmy wtedy zrobili, gdzie byśmy dzisiaj byli. To do niczego nie prowadzi, ale w Polsce jest to popularne, bo cały czas nasza historiografia z tego żyje. Mam wrażenie, że spora część historyków, ludzi, którzy pasjonują się historią prywatnie, widzi Polskę zupełnie inaczej, bo cały czas widzi ją przez pryzmat pojedynczych wydarzeń, które ich zdaniem budują zupełnie inną tożsamość. To jest takie budowanie skokami, takie żabie skoki. Przeskakujemy te wszystkie najgorsze albo najlepsze rzeczy. Są dwie te szkoły historyczne, natomiast rzadko kiedy wyciąga się wnioski ze wszystkiego. Mnie to dręczy, ja tego nie lubię. Ja też często muszę odpowiadać na pytania, czy ja nie żałuję, że byłem komentatorem piłkarskim, że bawiłem się w radio. Co by było, gdybym zaczął pisać na początku lat 90. No, zupełnie tak jak Luke. Myślę, że nic by z tego nie było. Pewno bym się wystrzelał, nie miałbym takiego ciekawego życia. Ja spoglądam na swoje życie, obracam się i widzę siebie pracującego w radiu, cieszącego się muzyką, chodzącego na koncerty, potem na mecze piłkarskie, zwiedzającego świat z piłkarzami, a potem po jakimś czasie piszącego i zupełnie nie żałuję tego, że zadebiutowałem koło 50.
No, ale to był rok 2014. Jak pan zaczął, to po prostu z kopyta.
Tak, to była taka kumulacja pomysłów, doświadczeń życiowych. Coś, co zaczęło ze mnie wyskakiwać i tych... Nie powiem, że mam taką szufladę jak mróz.
Chyba nikt nie ma.
Z gotowymi książkami, ale jeśli chodzi o pomysły, jakieś tam rozpisane szkice, to jest tego sporo, jeszcze na parę lat starczy.
Czyli warto było czekać. W pana książce przewija się taki motyw, który ja bym nazwała koszmarem pisarza. Myślę, że tak jest. Luke, główny bohater, za młodu napisał powieść, która została okrzyknięta, no już nie pamiętam tych epitetów, ale że dobra. Wspaniała książka, głos pokolenia. Tylko później ciężko było sprostać, ciężko mu było po prostu coś napisać dalej, coś równie wspaniałego i już nie chcę za bardzo zdradzać, jak tam żyje sobie nasz bohater. W każdym razie próbuje doścignąć ten ideał. Czy pan też miewa może coś takiego, że chociaż patrząc na pana dorobek, to jednak nie, ale czy czasami się pan obawia, że kolejna napisana książka nie będzie tak dobra jak poprzednia? Bo wydaje mi się, że to może być koszmarem nie tylko pisarza, ale w ogóle artysty. Debiutu w młodym wieku. Znam wiele takich przypadków. Aktorów, reżyserów, którzy zrobili dobre dzieło za młodu i co dalej?
A jak to deprymuje innych artystów, którzy chcą wystartować? Pamiętam, jak kiedyś zapytałem Andrzeja Saramonowicza na studiach, dlaczego nie gra na gitarze i nie śpiewa, chociaż całkiem nieźle mu to szło. Powiedział, dowiedziałem się, że Robert Plant miał 18 lat, kiedy Zeppelini nagrali pierwszą płytę. Czyli nie ma sensu. No i dobrze zrobił, bo fajnie pisze i robi ciekawe filmy. Tak może być. I tu w nawiązaniu do muzyki jest bardzo wiele zespołów i jednego przeboju, i jednej płyty. Ta pierwsza płyta to jest właśnie taka kumulacja materiału, doświadczeń, ta chęć pokazania się. Wszystkie pomysły są zawarte w tych 40 paru minutach, a potem już nie masz czego czerpać. Potem ta druga płyta to jest odcinanie kuponów z pierwszej, te materiały, które nie weszły. I bardzo często zespoły mają trzecią kryzysową płytę, po której się albo rozwiązują, albo potem klepią biedę i nie jest to już takie wielkie granie jak przy pierwszej płycie. Z Nirwaną nigdy tego nie sprawdzimy, bo Kurt Cobain zastrzelił się w wieku 27 lat.
To też może być taki dramat, myślę, może dramat wszystkich gwiazd kina dziecięcego, kiedy są u szczytu sławy jako dzieci, tak urocze i później ciężko jest to dogonić.
Już Kaśka Surmiak sobie dała z tym radę.
Tak, grała jako dziecko w filmie, a później, no ale to była zupełnie inna kariera, tak, w sensie jakby nie szła ścieżką kariery, ale jakieś gwiazdy typu Drew Barrymore, tak, czy inne gwiazdy kina dziecięcego amerykańskiego, później to są jakieś złamane życiorysy, bo ciężko jest wskoczyć na tak wysoki poziom. Już, poza tym człowiek już nigdy nie jest tak uroczy jak dziecko. Zawsze od niego tego się oczekuje.
Filip Łobodziński dał sobie radę znakomicie.
Czyli, że można.
Czyli można.
Pan nie ma czegoś takiego, że pan się boi, że kolejna książka nie będzie tak doskonała jak poprzednia na przykład. Nie,
wiem, że mam kilka naprawdę bardzo fajnych pomysłów, które jeszcze konsultowałem z paroma osobami i nie mogę się doczekać, aż zacznę pisać. Może dlatego w ostatnim czasie wyszło tyle moich książek, że to była taka kumulacja pomysłów, które zbierałem, pisałem przez parę lat, składałem cegiełka po cegiełce i nagle bach, to wszystko wyszło w tym roku. Później zwolnię, ale jest o czym pisać, jest co pisać. Mam nadzieję, że dalej będę się bawił w powieść obyczajową. To bardzo fajne doświadczenie, bo po napisaniu powieści historycznej czy kryminału retro, żeby napisać porządny kryminał retro, czy powieść historyczną naprawdę, czy się jest historykiem, czy nie, trzeba włożyć to mnóstwo pracy. Człowiek myśli o szczegółach, myśli o tym, czy ulice mu się dobrze krzyżują, czy ta budowla, czy ten rodzaj pojazdu, ten wynalazek już wtedy istniał, czy nie. Czy możliwe było użycie takiego słowa. W pisaniu współczesnej powieści obyczajowej takiego problemu nie ma. Człowiek tylko i wyłącznie zajmuje się postaciami, zajmuje się fabułą, nie musi myśleć o tych wszystkich szczegółach.
A z drugiej strony, dlaczego tak mało tych powieści jest? Bo ja kiedyś rozmawiałam z Andrzejem Wajdą, on był gościem audycji, którą prowadziłam w Radiu Tok FM i akurat to były lata, nie wiem, rok, około 2005 roku, szukał tytułu do swojego filmu, który wtedy robił, Człowiek z... Nie wiadomo było, z czego ma być ten człowiek, bo był już człowiek z marmuru, był z żelaza i Wajda się zastanawiał, z czego jest ten współczesny człowiek, dlaczego my młodzi się nie zajmujemy swoją rzeczywistością, dlaczego to jest dla nas tak trudne. Nawet włączyliśmy słuchaczy do takiej, do zabawy, pytaliśmy się ich, z czego ten człowiek ma być. Jemu wyszedł człowiek akurat z nadziei, okazało się, że o tym ma być ten film, to był film o Wałęsie, ale to jest dosyć ważne pytanie i chyba cały czas aktualne, takie, o czym jest dzisiejszy dzień? Dlaczego tak mało o tym piszemy? Pan się tego podjął. Pan opisuje ludzi, którzy żyją dzisiaj, opisuje pan ich problemy, jacy oni są.
Kolejna powieść obyczajowa będzie znów o artystach. Ale chcę napisać coś, co będzie polską Casą de Papel, trochę Ocean's Eleven, ale w tym przejrzę się środowisko artystyczne. Taki mam pomysł, żeby przez taką nieco groteskową sytuację, trochę sensacyjną, pokazać współczesnych artystów, którzy borykają się z różnymi problemami, próbują odnaleźć swoją tożsamość, próbują się znaleźć w świecie, w którym pieniądz niestety dużo znaczy, w którym nie tracąc swojej estetyki i swojej niezależności artystycznej, próbują w tym świecie się utrzymać.
Czyli odnalazł się pan w tym opisywaniu rzeczywistości, bardziej niż w literaturze historycznej?
Jedno i drugie mnie pociąga, bo literatura historyczna, przynajmniej w sposobie, w jakim ja ją tworzę, ma trochę nam wyjaśniać, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. Chcę przez literaturę sensacyjną pokazywać Polskę dwudziestolecia międzywojennego i przypomina się o takich rzeczach, o których podręczniki rzadko mówią. Mamy kompletnie spaczone pojęcie o tym, co się działo w dwudziestoleciu międzywojennym. Bo albo jest to zachłyśnięcie się sanacją, marszałkiem, tym, co było znakomite w podręcznikach jeszcze parę lat temu. Albo trochę za bardzo się batorzymy. Nie ma tego środka, nie ma obiektywnego spojrzenia. Staram się te wszystkie elementy połączyć i dać czytelnikowi przede wszystkim własną interpretację, a najbardziej jestem zadowolony, kiedy ludzie do mnie piszą i informują o tym, że sięgnęli po książkę, którą w posłowie polecałem, żeby jeszcze zdobyć jakąś wiedzę, żeby się zainteresować, żeby zrozumieć. Oczywiście większość czytelników czyta to dla samej fabuły, no ale to trochę jak z nawróconym grzesznikiem, że ten właśnie cieszy najbardziej.
A czy to, że zaczął pan pisać, było przełomem w pana życiu?
Tak, to był wielki przełom i dość przypadkowy. Spotkałem w restauracji Michała Komara. Znaliśmy się z czasów Nowej Telewizji Warszawa, gdzie Michał Komar był szefem redakcji. No i zapytał wprost, tak jak ma to w zwyczaju: Kali, ty coś piszesz? Nie, nic nie piszę. Nic nie piszesz? No nie, w ogóle nie mam takiego pomysłu. Może jakąś biografię sportową byś napisał? Nie ma ciekawych sportowców. Pewno są. No i po dwóch tygodniach przypomniało mi się, że Lucjan Brychczy niedługo będzie kończył 80 lat. No i tak się zaczęło. Przypadek.
No właśnie, ale to była biografia sportowca, a później te powieści historyczne.
Nie, ale to nie była zwykła sportowa biografia. To była taka biografia, w której też były takie odnośniki, okienka, w których wyjaśniało się niektóre sytuacje historyczne. Trzeba było na przykład wyjaśnić fantastyczna w ogóle postać i taka Polska w pigułce. W skrócie opowiem o panu Lucjanie Brychczym. Syn powstańca śląskiego, urzędnika państwowego na Śląsku, oficera Wojska Polskiego Rezerwy, potem oficera wrześniowego, oficera armii Andersa, ale jego brat był w Wehrmachcie, był siłą wcielony. Ludziom dzisiaj trudno to zrozumieć. Od razu padają takie bardzo szybkie skojarzenia. Kolaboranci, Ślązacy, Więc niby książka sportowa, ale były tam takie tabelki wyjaśnienia, ilu Polaków było w Wehrmachcie, że obywateli polskich w Wehrmachcie było więcej niż w Armii Krajowej, czy momentami w poszczególnych formacjach polskich na zachodzie, czy na wschodzie. Trzeba było wyjaśnić, kto to był Volksdeutsch, gdzie się kończyła Rzesza, gdzie zaczynała Generalna Gubernia i co z tego wynikało dla zwykłych ludzi.
I tutaj doświadczenie historyka panu, jak rozumiem, się przydało.
Bardzo.
I stąd powstał pomysł na powieści historyczne?
To też był taki impuls. Tata zapytał się kiedyś, co się mogło stać z jego sąsiadem, który był, i tu próbuję oddać sposób, w którym tata zadał pytanie, bo ten sąsiad, rozumiesz, był poważnym bandytą. I ten poważny bandyta zginął w 1939 roku z pola widzenia, został aresztowany i potem już nigdy nie wrócił w te okolice, chociaż była amnestia. Popytałem kilku kolegów, co się właśnie działo z tymi ludźmi, którzy trafiali do więzienia w 1939 roku. I wymyśliłem sobie historię właśnie takiego poważnego bandyty, który w 1939 roku zostaje aresztowany i przepada.
Przed wrześniem.
Przed wrześniem, tak, przed wrześniem. Najpierw ten poważny bandyta miał być w wieku tego poważnego bandyty z sąsiedztwa taty, czyli miał mieć 20 parę lat. Potem to przesunąłem w czasie, bo postanowiłem, żeby ten poważny bandyta urodził się w roku 1904, w momencie, w którym żandarmi aresztują Kasprzaka, który miał nielegalną drukarnię w pobliżu i mieszkania, w którym urodził się mój tata, i mieszkania, w którym urodził się mój bohater.
A proszę teraz powiedzieć, jak w takim razie po tych wielu książkach historycznych, powieściach historycznych, jak pan wpadł na to, żeby napisać coś, taką komedię obyczajową o latach współczesnych właściwie?
Przypadek łamany przez impuls. W ciągu 2-3 tygodni byłem na paru sztukach teatralnych w Warszawie i ze zdumieniem stwierdziłem, że wszystkie rozgrywają się w Nowym Jorku i chyba wszystkie na Manhattanie, a dwie z nich to były sztuki autorstwa Woody Allena. Sale były wypełnione, publiczność przejęta albo śmiejąca się. Pomyślałem sobie, Boże, a dlaczego te sztuki nie rozgrywają się w Polsce? Przecież są podobne problemy, ale trochę inne realia. Przecież można to ubrać w nasze polskie doświadczenia. Niby szczegół, ale jednak znaczący. Było to tuż po tym, jak pewna znajoma zapytała się, czy dla jej teatru nie napisałbym sztuki współczesnej. Powiedziałem, że nie umiem, nie potrafię, zarobiony jestem, ale właśnie po tych trzech spektaklach doszedłem do wniosku, że to chyba nie jest takie trudne. Napisałem tę sztukę, tak, spod palca. Po prostu wyszło mi coś, co znajomy z teatru Witkacego w Zakopanem obejrzał i skwitował słowami, że to chyba do klaty powinienem pójść i może tak w 8 godzin by się ten spektakl zakończył. Wyciąłem z tego jeden wątek i ten wątek to jest właśnie generacja X, bo wspomniany teatr niestety nie ruszył. Zostałem trochę jak Himmelsbach w anegdocie, a w rzeczywistości Jan Nowicki z tym angielskim, czyli z tą sztuką. I przerobiłem to na powieść. I teraz ta sztuka nabiera nowego życia, bo rozmawiamy z Olafem Lubaszenko, który zapalił się do tego projektu. Proszę trzymać kciuki, żeby się to wszystko udało. I też przypadek. Jedna z tych osób, które czytały te próby dramatyczne, to był Grzesiek Małecki, z którym mamy wspólnych znajomych, chodziliśmy na Legię. No i teraz on jest lektorem generacji X i można usłyszeć jego głos. A pisząc też myślałem w kontekście Grześka, wyobrażałem sobie, jak mógłby zagrać Amadeusza.
Czyli Andrzej Wajda miał rację. Pisanie o współczesności nie jest takie łatwe. Bo tych sztuk, były sztuki z Nowego, które mówiły o Nowym Jorku, tak, ale nie było sztuk, które mówiły o tym, co się dzieje tutaj teraz pod naszym oknem. Dlatego pan zaczął pisać.
Ja się dziwię, dlaczego tak jest, bo tematów jest mnóstwo. Bardzo często polscy autorzy, autorki, przepraszam, może to będzie uwaga seksistowska, ale uciekają w bardzo łatwe tematy. Te powieści obyczajowe muszą być łzawe z tym parującym kubkiem, z ziółkami, z kocykami, z pastelami, z domkiem nad jeziorkiem, z kochankami, o których ta pani marzy. I to są takie sztampy. Z drugiej strony te książki muszą wywracać bebechy, być mroczne, gęste, straszne. Brakuje tej literatury środka, więc zabrałem się za nią. Czy słusznie? Może po prostu nie ma na to popytu. Może chcemy być albo romantyczni i naiwni, albo chcemy właśnie tych bebechów, krwi, narkotyków, blfocin, zbrodni.
A to już Państwu zostawiamy do oceny. Może niektórzy potrzebują po prostu wyciskarki do cytryn. To bardzo mi się akurat spodobało.
Do cytrusów.
Do cytrusów, tak? To, czyli nie tylko cytryn.
Grejpfruta też dałoby się tam radę wycisnąć i cytrynę, i pomarańcze.
To jest określenie, którym nazywa Pan piękną taką budowlę, piękną w cudzysłowie chyba, która stoi na Wilanowie, czyli Świątynię Opatrzności. I również Pan tutaj wzbogacił książkę o dosyć ciekawy wątek, jak to z tą Świątynią Opatrzności było, jak ona jest związana z losami Polski. Jak Polacy obiecali świątynię, nie było, to Bóg się zemścił.
Mimo, że Matka Boska akredytowała rok 1920.
Tak, więc wszystko jest tam powiązane. Polecamy Państwu książkę Grzegorza Kalinowskiego, Generacja X, czyli Kryzys Wieku Średniego, a gościłam w studiu dziś pisarza Grzegorza Kalinowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Do usłyszenia.
Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.